Szczerze o Kościele.
Jestem oczywiście w towarzystwie gościa, którym jest dzisiaj ksiądz profesor Stanisław Rabiej z Katedry Teologii Fundamentalnej, Dogmatycznej i Ekumenizmu Uniwersytetu Opolskiego, Wydziału Teologicznego oczywiście. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam miłych słuchaczy.
A spotykamy się w ramach Akademii Wiary, czyli tego przedsięwzięcia, które zapowiadaliśmy na naszej antenie w środę popielcową ustami dziekana wydziału. Natomiast dzisiaj podejmujemy pierwsze zagadnienie, które w ramach tych rozważań jest przedstawiane. Credo, artykuł pierwszy, czyli wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Ojciec wybrzmiewa tu bardzo mocno. Jak to wytłumaczymy? W pierwszych słowach.
Tak, to zastanawia. Musimy też usmysłowić sobie, to jest czwarte stulecie, złoty okres patrystyczny. Nie jesteśmy jeszcze podzieleni. Chrześcijanie są jedną wspólnotą. Próbują wypracować jakąś syntezę swojej wiary. Wiemy, że już jest ten skład apostolski, to krótkie, jak często mówimy, credo. No i właśnie w tym dłuższym, które do dzisiaj powtarzamy w każdej, podczas każdej Eucharystii, zwłaszcza w niedzielę i uroczystości, to słowo w greckim brzmieniu theos jest dopowiedziane czy opisane greckim pater. Możemy się zastanawiać, czy to odzwierciedla ducha epoki, czyli taki model troszkę patriarchalny, gdzie ojciec był takim zwornikiem społeczności. Często mówimy, że obok tych genetycznych kryteriów są jeszcze społeczno-jurydyczne, czy nawet eschatologiczne, gdzie ojciec był gwarantem teraźniejszości i przyszłości, ale także i w pewnym stopniu egzekutorem tego, aby być właśnie godnym jego ojcostwa.
Czyli głos epoki, ale jak się okazuje, przez wieki doskonale się utrzymuje aktualność tego sformułowania. Bo chyba dziś nie odczytujemy tego jakoś szczególnie inaczej.
No właśnie, gdybyśmy się zatrzymali na tym, na tej płaszczyźnie historyczno-społecznej, ale my widzimy w tym pewną głębię, tą głębię teologiczną. Kiedy w ustach Jezusa to określenie mój ojciec, wasz ojciec, jak policzyli wytrawni egzegeci, jest ponad 100 razy. Ewangeliści o tym mówią, że Jezus tak określa swoją relację i jakby nas wpisuje w to Boże dziecięstwo, odsłaniając nam oblicze Ojca, zastrzegając, że jest inna jego relacja, mój ojciec i wasz ojciec. To jego odniesienie jest fundamentalnie inne. Natomiast my możemy odkrywać to ojcostwo, które możemy kojarzyć właśnie z miłością, miłosierdziem, litością, wszystkimi cechami, które w sposób analogiczny, no właśnie, przenosimy na naszego ziemskiego ojca, czy odwrotnie, z ziemskiego ojca na tego Ojca Niebieskiego. Są też takie prace, zwłaszcza psychologii religii, które mówią o pewnych związkach naszego doświadczenia Bożego Ojcostwa z tym przeżyciem Ojcostwa Ziemskiego.
Często tak bywa, że jeżeli ktoś ma kiepski obraz, właśnie doświadczenie tego Ojca Ziemskiego, to wtedy przekłada to na obraz Boga i wydaje mu się, że właśnie ten na przykład karzący ojciec to jest właśnie Bóg.
No albo może też rekompensować pewne braki, czy złe doświadczenie ojcostwa ziemskiego z tym wszystkim, co kojarzymy, co właśnie wyczytujemy w tekstach biblijnych. Ten słynny 15 rozdział Ewangelii świętego Łukasza, według świętego Łukasza, który bardzo barwnie nam rysuje ojca, który raz jest niczym dobry pasterz, który szuka zagubionej owcy, kiedy indziej jak troskliwa kobieta, która wymiata całe mieszkanie, aby znaleźć zagubioną drachmę. Albo właśnie ten dziwnie litościwy ojciec, który przyjmuje syna, który roztrwonił majątek, ale także i dobre imię ojca, bo kiedy zażądał od niego połowy spadku, to tak jakby powiedział, dla mnie już nie żyjesz. Wiadomo, że testament piszemy i on jest egzekwowany po śmierci ojca, I on się zgodził na to, aby dać mu tą połowę majątku, tak nieroztropnie wydaną, i później wraca goły i bosy, a jednak odnajduje miejsce w domu.
Ksiądz profesor w wykładzie, który można już obejrzeć na stronach i w mediach społecznościowych Wydziału Teologicznego, przypomina też obraz Rembrandta, powrót syna marnotrawnego, i zwraca ksiądz profesor uwagę na to, co takie bardzo charakterystyczne w tym obrazie, czyli na te dłonie ojca. Jedna jest dłonią kobiecą, a druga męską, i to nie jest pomyłka.
Tak, to tutaj wychodzi duża kultura biblijna Rembrandta, który był protestantem. On miał dobry szlif, taki teologiczny, i świetnie to oddał. Przede wszystkim w obliczu. To oblicze jest takie jakby uniwersalne. Ono może być obliczem zatroskanego ojca, ale także i zmartwionej matki. No i te dwie dłonie różne, jedna bardziej męska, druga żeńska, delikatniejsza, no mają chyba to nam podpowiedzieć, że odnajdujemy najlepsze cechy, jakie kojarzymy z ojcem i matką. To światło, jeżeli dobrze popatrzymy, namawiał do kontemplacji tego obrazu, tego płótna tak powszechnie obecnego w naszej kulturze, właśnie przez pryzmat światła rzuconego. To światło rzuca się najpierw na te wyniszczone barki syna, gdzie są te dwie dłonie, i później na zniszczone jego obuwie, które pokazuje, że przebył długą drogę. I wreszcie też widzimy to światło na twarzy ojca, tego litościwego, który Łukasz to oblicze widzi właśnie w tych kategoriach bardziej chyba matczynych, bo i termin, który stosuje, to wzruszenie ojca, tak jak mówię w tym wykładzie, jest analogiczny do opisu wzruszenia Matki Jezusa i Elżbiety przy tym spotkaniu w Ain Karim.
Czyli ojcostwo, to Boże ojcostwo, zawiera w sobie też macierzyństwo, możemy powiedzieć, ten pierwiastek kobiecy.
Czy zawiera? No dopełnia. Myślę, że ta pełnia antropologiczna, której doświadczamy w naszych ziemskich odniesieniach, jest w Bogu absolutna. Ona, oczywiście my szukamy analogii, my nie mamy może zbyt dobrych narzędzi, żeby to wszystko oddać, czego doświadczamy ze strony właśnie Boga Ojca czy Boga Matki, tak jak postulują wyznawcy czy zwolennicy teologii feministycznej. I dlatego godzimy się, że faktycznie można posłużyć się tymi kategoriami, aby jak najpełniej odrysować to, czego doświadczamy ze strony Boga. Myślę, że z tym obrazem na pewno będą zgodni i wyznawcy judaizmu, i islamu.
Mhm. Też modlitwa, którą nam Chrystus zostawia, rozpoczyna się od słowa Ojciec.
To właśnie, tu jest bardzo kategoryczna jakby formuła, która nam troszkę podpowiada, czy może nas namawia, abyśmy nie relatywizowali, bo Jezus Chrystus rzeczywiście tą kategorię ojcostwa bardzo mocno eksponuje, i w tej modlitwie to jest niezmienialne. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, ta transcendencja i immanencja w tej modlitwie jakby się przeplatają. I możemy mówić, że ta kategoria ojcostwa jest na wskroś teologiczna, ona jest unikalna. Ona nie tylko odzwierciedla te relacje społeczne, ale właśnie odsłania tą prawdę o Bogu, którego doświadczamy jako Ojca. Też musimy zauważyć, że Jezus mówi głosem czy językiem swojego środowiska, swojej epoki. On to tak formułuje, aby być zrozumiałym, aby to było czytelne. Wypowiada się też jako wierzący Żyd, będąc Bogiem, więc w pewnym stopniu też szanuje nasze uwarunkowania społeczne, antropologiczne i tak dalej.
Ale czy to miałoby oznaczać, że droga otwarta właśnie do tych propozycji chociażby teologii feministycznej, o której ksiądz profesor wspomniał? Bo ja mam wrażenie, że no właśnie tak jak powiedziałam wcześniej, ten uniwersalizm obrazu, symboliki, pewnej całej treści, która się w tym kryje, jest właściwie, no właśnie, wystarczający.
Absolutnie, i myślę, że tutaj mamy przynajmniej w naszej społeczności rzymskich katolików jasno to określone, że zostajemy i w jakimś stopniu też pielęgnujemy tą tradycję, która tak to wypowiada. Nie zmieniamy tekstów liturgicznych, ani tekstów tłumaczeń biblijnych. Możemy ewentualnie godzić się na te dopowiedzenia w pewnych relacjach ekumenicznych. To robią no, zwłaszcza kościoły anglikańskie, kościoły poreformacyjne. My na ten alians nie idziemy w rzymskim wydaniu katolicyzmu i pozostajemy przy tych kategoriach, rozumiejąc, tak jak papież napisał w tym liście Mulieris Dignitate o godności kobiety, gdzie pokazuje, jak Biblia wykorzystuje te wszystkie odniesienia żeńskie w opisie Boga. Takie pojęcia jak mądrość, chokmach, greckie sofia, czy nawet ruach, to jest rodzaj żeński, one oddają Boga, więc autor biblijny nie unika tych kategorii żeńskich w opisie samego Boga Jahwe. To mamy w Pierwszym Testamencie. Możemy wyłowić mnóstwo terminów także w nauczaniu Jezusa, które mówią, czy w jakim stopniu dopełniają tego obrazu Boga właśnie w kategoriach żeńskich. Jednak tak jak to już podkreślano wielokrotnie, my z szacunku dla tradycji pozostajemy przy tych terminach, które w jakimś stopniu tkwią, są wpisane przede wszystkim w nasze credo, ale także i w teksty liturgiczne, i w tłumaczenia biblijne.
Tak sobie myślę, że dobrze by było, gdyby ci, którzy upominają się o ten pierwiastek kobiecy, żeński, dostrzegli to, co już jest, o czym ksiądz profesor właśnie przed chwilą mówił, i nie wyważali drzwi otwartych, idąc trochę w taką stronę paradoksów, kiedy, no jak ostatnio słyszeliśmy w kongresie amerykańskim, użyto sformułowania her story zamiast history. No, są to już zupełnie absurdalne zabawy słowem, językiem, które de facto nie prowadzą do niczego konkretnego.
One bardziej zaspokajają jakieś ambicje, czy są jakimś nowym, może takim, które próbuje uatrakcyjnić, czy może nawet w jakimś stopniu odsłonić inne oblicze chrześcijaństwa. Być może, że ten nurt teologii feministycznej, który jest bardziej umiarkowany, nie tak radykalny, on rozumie problem, na pewno trzeba dowartościować w ogóle miejsce kobiety w Kościele. Trzeba mówić o Bogu w tych kategoriach uniwersalnych, ale nie rezygnując z tego, co już jest wielowiekową tradycją.
Czyli bez wątpienia w credo będziemy powtarzać wierzę w jednego Boga Ojca Wszechmogącego. Za refleksję, za dumę nad tym pierwszym artykułem credo bardzo dziękuję i przypominam, że naszym gościem był dzisiaj ksiądz profesor Stanisław Rabiej z Katedry Teologii Fundamentalnej, Dogmatycznej i Ekumenizmu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Pięknie dziękuję.
Także dziękuję za uwagę.
Z Panem Bogiem.
Szczerze o Kościele. Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 15:15.